Dobry wieczór. Witam wszystkich na poniedziałkowych finansach wieczorową porą. Nazywam się Grzegorz Błaszczyk, jestem inwestorem, przedsiębiorcą. Prowadzę firmę Ferinvest, w której pomagam zarabiać na oszczędnościach moim klientom. A dzisiaj, zanim jeszcze wejdziecie w tryb świąteczny, zanim się zajmiecie wypiekami, pakowaniem prezentów, zapraszam na przegląd chyba takiego ostatniego obfitującego w ciekawe wydarzenie ekonomiczne tygodnia. No, dzisiaj standardowo powiem o tym, co się wydarzyło na rynkach finansowych w zeszłym tygodniu. Powiem też, na co czekamy w tym tygodniu, jakie odczyty będą tutaj emocjonowały inwestorów na całym świecie. No i takim głównym tematem, który chciałbym dzisiaj poruszyć, będzie krzywa rentowności obligacji, a konkretnie odwrócenie, czy też jak niektórzy mądrze nazywają inwersja tej krzywej jako taki wskaźnik wyprzedzający, ale o tym opowiem na końcu. Widzę, że jest nas już kilka osób. No to myślę, że mogę przechodzić już do konkretów. Jeżeli chodzi o polską scenę, no to w zeszłym tygodniu zdecydowanie najważniejszym odczytem był odczyt o zmianach stóp procentowych, a konkretnie braku zmian tych stóp, czego chyba jednak rynki się spodziewały, przewidywały, że profesor Glapiński kolejny raz tutaj będzie utrzymywał traktat Sopocki, o którym już kiedyś wspominałem. Także w Polsce stopy procentowe nie zostały zmienione. Nadal ta główna stopa wynosi 6,75%, no co jest dobrą informacją przede wszystkim dla kredytobiorców, którzy teraz w większości przeżywają dość trudne chwile. Oczywiście ci, którzy mają zmienną stopę procentową w swoim kredycie. Z takich ciekawostek to ING na przykład zamroził aktualnie udzielanie kredytów o zmiennej stopie procentowej na jakiś czas. Na razie tylko udziela kredytów o stałej stopie procentowej, więc ciekawy przypadek. Okej, oczywiście to jest polskie podwórko, jakoś to diametralnie nie wpłynęło na polskie rynki. Oczywiście to, co się dzieje w Polsce, to umówmy się, nie ma większego wpływu na to, co dzieje się na rynkach zagranicznych. Jest to taki nasz folklor. Inne ciekawe rzeczy, które się wydarzyły, no przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Tutaj czekaliśmy na pierwszy odczyt inflacji, tej producenckiej PPI. I tutaj, pomimo że ona spadła z 8,1% do 7,4%, no to rynki oczekiwały, że ten spadek będzie jeszcze większy, do 7,2%, więc rynki trafnie przewidziały, że będzie spadek tej inflacji, ale no oczekiwały większej dynamiki tego spadku inflacji, co na tamtej sesji troszeczkę negatywnie wpłynęło na nastroje za oceanem, ale też nie był to jakoś taki dramatyczny odczyt tutaj, no wyższa była różnica w poziomie odczytu tej inflacji bazowej, ponieważ tam odczyt był 6,2, prognozy mówiło 5,9, więc 0,3% jakby i minus tutaj przewidywania się nie sprawdziły. Co dalej? Jakie kolejne ciekawe rzeczy wydarzyły się w zeszłym tygodniu? No i właśnie nawiązując tutaj dalej, będą Stanach Zjednoczonych, tego samego dnia po odczycie inflacji PPI, Nastąpił odczyt grudniowego indeksu nastrojów amerykańskich gospodarstw domowych według takiego badania Uniwersytetu w Michigan. No i tutaj ten odczyt wypadł znacznie powyżej oczekiwań. Także te nastroje się poprawiły w gospodarstwach domowych w Stanach. Nastroje co do bieżącej sytuacji, jak i oczekiwania na przyszłość. No i to właśnie pomogło tą sesję troszeczkę odwrócić i te nastroje na giełdzie amerykańskiej poprawić. No i też chciałbym zaznaczyć, że to badanie Uniwersytetu w Michigan może często nie jest gdzieś tam szeroko omawiane, ale jest bardzo, bardzo istotne przede wszystkim dla obecnego prezesa Fedu Powella. On już gdzieś wspominał, że tutaj ten indeks jest dla niego bardzo, bardzo istotny, więc wydaje się, że to dobrze, że te nastroje są pozytywne, bardziej pozytywne niż rynki oczekiwały. No i to były, myślę, takie najważniejsze odczyty, jeżeli chodzi o zeszły tydzień. No a co będzie działo się w tym tygodniu? No, ten tydzień, jak to też pisałem, jest taki tłusty w różne odczyty i wydarzenia. Będzie to taki tydzień, gdzie będziemy mogli bankierów centralnych posłuchać, ponieważ decyzje o poziomie stóp procentowych, tak jak mówiłem, Polska już podjęła, ale w tym tygodniu będą je podejmowały cztery z takich głównych banków centralnych, a mianowicie tutaj w Stanach Zjednoczonych, Europejski Bank Centralny, Bank of England i Szwajcarski Bank Narodowy. No oczywiście tutaj w tych najważniejszych decyzjach Fedu i EBC rynki spodziewają się wzrostu z tych stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Myślę, że obejdzie się bez zaskoczenia. Ostatnio Jerome Powell gdzieś dość konkretnie powiedział, że taki odczyt, taki wzrost stóp procentowych się wydarzy. No i też będą opublikowane dane o tej inflacji, tym razem konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych i jak to, już mówiąc o konkretnych dniach, jak to będzie wyglądało. No ten odczyt o inflacji, bardzo ważny, CPI w Stanach Zjednoczonych, na niego nie będziemy musieli długo czekać, bo poznamy go już jutro, we wtorek o 14:30. Prognozowany jest nieznaczny spadek do 7,3% tej inflacji, także zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądało. Jeżeli tutaj ten odczyt będzie odchylał się w jedną bądź w drugą stronę od prognoz, no to gdzieś na sesji w Stanach. Polska giełda również będzie jeszcze o tej godzinie oczywiście otwarta, więc to też na polską giełdę może wpływać. No następnie w środę o godzinie 20 tutaj Komitet Federalny FOMC ogłosi zmianę stóp procentowych lub po prostu poziom, ale tak jak już mówiłem, wszystko wskazuje na to, że o 0,5% podniosą stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. No i pół godziny później o 20:30 odbędzie się czasami znacznie ważniejsza od samego odczytu konferencja prasowa po posiedzeniu tego komitetu. No i czasami tam, jeżeli na samym odczycie jest wszystko zgodnie z przewidywaniami, to tam może się wydarzyć coś ciekawego. Oczywiście z racji na porę na polską giełdę już nie będą wpływały te informacje. One mogą decydować o starcie giełdy w kolejny dzień, w czwartek. Tak, jeżeli chodzi o czwartek, no to też tutaj już wspominałem, że będą odczyty stopy procentowej w Unii Europejskiej, w strefie euro konkretnie, i to będzie godzina 14:15. No i po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, pół godziny później będzie właśnie konferencja po tym posiedzeniu. No i na ostatnie takie dane konkretne w Stanach Zjednoczonych, no będziemy czekać do piątku o 15:45, 16 grudnia nastąpi odczyt indeksów PMI dla usług i dla przemysłu. Tutaj są przewidywane nieznaczne ruchy. Aktualnie te indeksy są poniżej 50 punktów, czyli poniżej takiego poziomu zero, więc można powiedzieć, że są negatywne, jeżeli chodzi o poprzednie odczyty. No i tutaj nie są przewidywane jakieś drastyczne zmiany. Przewidują, że przemysł pozostanie na tym poziomie dotychczasowym 47,7 punktu, a natomiast PMI dla usług w Stanach Zjednoczonych zwiększy się o 0,3 punktu do poziomu 46,5 punktu, no co dalej jest dość niskim poziomem. No i pokazuje, że tutaj w gospodarce raczej menadżerowie nie przewidują jakiegoś dużego rozkwitu, a raczej tutaj gorszą sytuację. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o kalendarz ekonomiczny. Myślę, że tak jak mówiłem, również zauważyliście, że no on będzie obfitował w dużo ciekawych odczytów. No a to jest poniekąd spowodowane tym, że jednak ci wszyscy bankierzy, ekonomiści, może już tu święta chcą mieć spokojniejsze. No i regułą jest, że raczej już w tym tygodniu świątecznym to tych ważnych odczytów czy konferencji jest znacznie mniej. No i tak też jest w tym roku. Nie będę przechodził jeszcze do krzywej rentowności, ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, którą od jakiegoś czasu zaobserwowałem, pewnie nie tylko ja, a mianowicie no, występują aktualnie duże spadki w cenach ropy na rynkach światowych. No a nie ma to zbyt dużego odzwierciedlenia, jeżeli chodzi o ceny na stacjach benzynowych. Ani diesel, ani benzyna przez ostatni miesiąc nie potaniały jakoś bardzo, a sama ropa na rynkach światowych no, spadła, zależy o jakiej ropie mówimy, no ale o 15-20%, czyli dość znaczący wzrost. No to powinno się przełożyć na kilkadziesiąt groszy tańszych paliw. No, oczywiście mam świadomość, że jakby cena kontraktów na ropę nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na ceny paliw na stacjach benzynowych. No, duży wpływ oczywiście ma też dolar. No, ale on akurat przez ostatni miesiąc gdzieś tam się niewiele zmienił, oscyluje wokół ceny 4,50 plus minus kilka groszy, więc tutaj te zmiany są nieduże. No oczywiście w cenie paliw no są jeszcze koszty przetwarzania, jest akcyza, VAT, opłaty paliwowe, no marża, różne marże są i no i tutaj zastanawiające jest, czemu przy innych czynnikach raczej stałych, czemu ta cena paliw nie spada. No i moim zdaniem może to być związane z tym, że od 1 stycznia zostanie przywrócony 23% VAT na benzynę, na paliwa. Aktualnie on został obniżony i wynosi 8%. I przypuszczam, że no, jest tutaj nakaz, żeby utrzymywać te ceny paliw troszeczkę wyżej, aby później, no bo można nie tak drastycznie poprzez ten VAT, no bo ten VAT no, też standardowo byłby bardzo mocno odczuwalny. Wydaje mi się, myślę, że nie jest to jakaś naciągana teoria spiskowa, że właśnie do końca roku, no dzięki takim zabiegom, no, stacje benzynowe mają znacznie większe marże, ale później z tych marż zejdą, no i nie odczujemy tak bardzo powrotu do tej stawki VAT-u na 23%. Także za jakieś 3 tygodnie dowiemy się, czy rzeczywiście tak to będzie wyglądało, czy ta decyzja o tym powrocie do VAT-u 23% na paliwa wejdzie w życie. No, ale dużo na to wskazuje. Różne są głosy na temat działań naszego rządu, na temat obniżki VAT-u, takie sztuczne działanie na rynkach, no ale myślę, że i tak to jest o niebo lepsze działanie niż to, co zrobili rządzący na Węgrzech. No, kilka dni temu zdecydowali oni o tym, że zniosą limit. Tam ustalili w listopadzie zeszłego roku limit na cenę paliwa. No i o 22:30 zdecydowali, że ten limit zostanie zniesiony. Tam no, największe stacje, sieć paliw, MOL taki wniosek złożył do rządu. No i okazało się, że tutaj Węgrzy mieli tylko pół godziny, żeby jeszcze zatankować po tych starych, niższych cenach, bo jak tylko ten limit został zniesiony, to oczywiście ceny paliw wystrzeliły. Na stacjach benzynowych ustawiły się kolejki. Na wielu stacjach zabrakło paliwa. Wiele stacji paliw wprowadziło ograniczenia, że można na przykład 10 litrów tylko zatankować. No, a samo paliwo no, poprzez te zabiegi na Węgrzech skoczyło no, jakąś równowartość 2 złotych, więc no, ciekawe rzeczy i tak jak już mówiłem, wydaje mi się, że tutaj te polskie manewry może nie są najszczęśliwsze, ale przy tym, co się wydarzyło na Węgrzech, to nie wydają się takie bardzo nierozsądne. To taka moja dygresja, jeżeli chodzi o ceny paliw. Ja dużo jeżdżę, więc to jest też dla mnie znaczący koszt i tak spoglądam sobie na te ceny paliw na stacjach benzynowych. Jest to coś, co mnie żywo interesuje. Dobra, no to może teraz przejdziemy do ostatniej, przynajmniej ostatniej zaplanowanej części. Zobaczymy, czy będą jakieś pytania, czy może się wywiąże jakaś dyskusja. Nie jest nas za wiele, ale są sami konkretni słuchacze, także tutaj tych słuchaczy, którzy są teraz na żywo, serdecznie pozdrawiam. I tak, no chciałem powiedzieć kilka zdań o krzywej dochodowości obligacji, czy też krzywej rentowności. Co to konkretnie jest? No, jest to takie graficzne przedstawienie zależności między rentownością obligacji o dłuższym terminie wykupu, zazwyczaj 10-letniej, do dochodowości na obligacjach o krótszym terminie, zazwyczaj 2-letniej. No i tutaj jakby ta zależność stała się bardzo popularna, ponieważ bardzo dobrze jak dotąd potrafiła przewidywać występujące w gospodarkach recesje. Oczywiście tutaj mówimy przede wszystkim o tych obligacjach w Stanach Zjednoczonych, bo one są najszerzej obserwowane i tutaj to odwrócenie czy inwersja tej krzywej dochodowości są po prostu wszyscy na to najbardziej wyczuleni. No, w normalnych warunkach Wygląda to w ten sposób, że no, oprocentowanie tych obligacji 10-letnich jest wyższe niż 2-letnich. No, prosta sprawa. Jeżeli rząd chce od nas pożyczyć pieniądze, no to musi nam zapłacić więcej. Jeżeli chce to zrobić na dłuższy czas, na te 10 lat, niż na krótszy. Te 10 lat niesie ze sobą znacznie większe ryzyko pożyczenia tego kapitału. Czy tu mówimy o Stanach Zjednoczonych, czy każdym innym kraju, to jest taka zdrowa, naturalna sytuacja. No i, ale czasem też występuje taka sytuacja, że za obligacje 2-letnie, te krótsze, można dostać wyższe odsetki niż za te 10-letnie. No i to już nie jest, no i wtedy następuje to odwrócenie krzywej dochodowości. Tutaj ta różnica w tych rentownościach, odejmując 10-letnie od 2-letnich, staje się ujemna i to jest taki dość czytelny sygnał, że coś niepokojącego może się wydarzyć. No bo to oznacza, że no, pożyczanie pieniędzy w krótkim terminie jest droższe niż w długim. No i wiele firm w takiej sytuacji uważa, że finansowanie swoich inwestycji teraz jest droższe, więc warto później poczekać. No, rosną koszty pożyczek, no, wydatki się obniżają, no i gospodarka no, zaczyna słabiej pracować, nie ma tych nakładów na inwestycje. No i to jakby w następstwie pojawia się często recesja. No, gdy ona występuje, ona jest również powiązana ze złą sytuacją na rynku pracy, ze wzrostem bezrobocia. No ale później może jeszcze do tego przejdziemy. No i odwrócenie tej krzywej dochodowości w ostatnich 50 latach w Stanach Zjednoczonych zawsze wyprzedzało recesję o plus minus, taką średnią wyciągnęli 18 miesięcy. No i tutaj musimy pamiętać, że właśnie to odwrócenie powoduje właśnie też takie problemy czysto praktyczne, które później mają odzwierciedlenie. No, ponieważ banki zazwyczaj pożyczają pieniądze w krótszych terminach, by udzielić z tych pieniędzy pożyczek na dłuższy okres. No i gdy te stopy obligacji krótkoterminowych są wyższe niż te długoterminowe, no to banki no, mają presję. No, to jakby źle na nie działa. One ograniczają udzielanie kredytów. No i to ogranicza aktywność gospodarczą. Myślę, że podobną właśnie sytuację widzimy teraz, gdy tutaj no, przede wszystkim poprzez wysokość stóp procentowych, patrząc na polski rynek, no, ta akcja kredytowa w bankach jest bardzo ograniczona. Mało kto też ma jakąś dobrą zdolność. No, ale żeby jakby to odwrócenie tej krzywej dochodowości zapowiadało recesję, no ono musi potrwać troszkę dłużej. Nie może to być takie króciutkie tąpnięcie. No, a szczerze mówiąc, w aktualnych czasach, gdy jakby przepływ kapitału informacji jest bardzo, bardzo łatwy przez lata, jakby tutaj jako ten czynnik pokazujący, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo przyjścia recesji, była właśnie ta inwersja w porównaniu 10-letnich obligacji do 2-letnich, ale warto spoglądać teraz bardziej na jako te krótsze obligacje na 3-miesięczne, na rentowności 3-miesięczne w stosunku do tych 10-letnich i właśnie ta krzywa przewidziała bezbłędnie 8 ostatnich recesji, ta 3-miesięczna do 10-letniej, więc na nią należy moim zdaniem szczególnie zwracać uwagę. No i właśnie taki scenariusz, jeżeli chodzi o tą inwersję krzywej dochodowości obligacji 10-letnich w stosunku do obligacji 3-miesięcznych mieliśmy no, na przełomie października, listopada. Gdyby wierzyć ślepo tym statystykom, no to z dużym prawdopodobieństwem no, przyszły rok będzie recesyjny, może przełom 2023-2024 roku. No bo tak jak mówiłem, te średnio 18 miesięcy wynikało z tej inwersji na obligacjach 10-letnich do 2-letnich. No i tak. Myślę, że to jest też taka ciekawa rzecz do obserwowania, jeżeli chodzi o taki wskaźnik wyprzedzający. No, też ważną rzeczą jest to, że o czym wspominałem wcześniej, że aby była recesja, którą no, rynki prawie że już wyceniają, czy to będzie tylko spowolnienie, czy też jakaś większa recesja, to, no to się tak jakby okaże, ale jest na pewno też potrzebna do tego, żeby ogłosić tą recesję, znacznie gorsza sytuacja na rynku pracy, zwiększenie stóp bezrobocia. No a na razie tego nie obserwujemy. Jeżeli to się zmieni, to na pewno to też będzie taki mocny sygnał, że ta recesja jest już dość blisko. Wrócę jeszcze do tego, co mówiłem, że około 1,5 roku ta inwersja wyprzedza recesję, bo sama inwersja na tych 10-letnich do 2-letnich obligacjach nastąpiła na przełomie czerwca i lipca, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, więc no, tak jak mówię, no, duże prawdopodobieństwo jest, że tutaj końcówka przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych może tam być już ta recesja. No, ale wytrawni inwestorzy wiedzą, że gdy w gospodarce źle się dzieje, gdy już tutaj to mleko się wylało i to, co rynki akcji przewidywały wiele miesięcy wcześniej, to wtedy jest dobry moment na zakupy na rynkach akcyjnych. Wydaje się, że już teraz jest dość tanio. Często, gdy jest właśnie recesja, to czy końcówka bessy na rynkach akcji, często one gdzieś tam siebie pokrywają. No to są dobre momenty na zakupy, więc warto też o tym pamiętać, żeby pokazać jakby no, taką skalę tego, co się dzieje właśnie i jak wiele osób patrzy na te krzywe rentowności, to tutaj na początku, na przełomie listopada i grudnia, nie tylko amerykańskie obligacje, u nich nastąpiło to odwrócenie tej krzywej rentowności, ale również taki globalny indeks obligacji, tutaj taki sam efekt osiągnął, więc pokazuje to, że no to prawdopodobieństwo tej recesji na całym świecie może być większe, no ale pamiętajmy, że no, jakby każda statystyka kiedyś się może kończyć, zobaczymy jak tutaj rynki będą na to wszystko reagowały, no ale dużo ten jakby scenariusz recesyjny z dużym prawdopodobieństwem już w jakichś tam częściach jest już w cenach akcyjnych oczywiście. No i na tym warto korzystać. No a taka sytuacja, żeby te rentowności papierów wartościowych zapadających tutaj w tym globalnym koszyku jakby porównują 10 lat do papierów zapadających od roku do trzech, no taka sytuacja nie wydarzyła się w tym wieku, więc tutaj czy gdzieś ostatnio na przełomie, także 20 lat na taką sytuację czekaliśmy. Słuchajcie, no i prawdę mówiąc, to wszystko, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia. O, tutaj nie zauważyłem, ktoś prosił o prośbę o Nikodem, żeby tutaj też coś powiedzieć. Także słucham Nikodem.
Cześć, cześć Grzegorz. Mam
No,
nadzieję, że mnie słychać mnie.
Słychać, słychać.
Dobrze. Tak, w ogóle fajnie, że prowadzisz. Nie mieliśmy okazji jeszcze tak jakby, znaczy nie miałem okazji jeszcze uczestniczyć w podcaście jako gość, więc super jest posłuchać jakby jako słuchacz tego, co mówisz. Bardzo ciekawe informacje dane. Czyli generalnie zakładam, znaczy z tego, co mówisz, to jest tak, że wszystko jest w normie, w cudzysłowie, że te nasze prognozy, powiedzmy sprzed jeszcze jakiegoś tam nas poprzednich odcinków, nie? Mówiące o tym, że prawdopodobnie gdzieś tam jest, no dołujemy i raczej jest to dobry moment na właśnie gdzieś tam zakupy na rynkach tradycyjnych, akcyjnych. I no to również też przekłada się na rynek krypto, no nie? Też to gdzieś tam szurujemy po dnie i gdzieś tam ty cały czas podtrzymujesz to, że prawdopodobnie, najprawdopodobniej to jest dobry moment, żeby po prostu się pakować i kupować. To jest raz, a dwa, jak to się ma do tego, że ekonomiści, fachowcy mówią o tym, że właściwie wszystkie modele są już troszkę nieaktualne, że sytuacja jest tak zakręcona, że tak powiem, na rynku i jest tak dużo zmiennych, że właściwie trudno jest cokolwiek prognozować. Jak tego typu właśnie prognozy, o których mówisz, czy które gdzieś tam się przejawiają podczas podcastów, no i w ogóle można powiedzieć, że jest taka też narracja na rynku, nie jesteś odosobniony, o tak bym powiedział, w tych przewidywaniach, jak to się ma do tych właśnie no, modeli, które są właściwie nieaktualne, no nie? Czy tak niektórzy twierdzą, że te modele są nieaktualne, jakbyś się do tego odniósł?
Może tak, odnośnie tego pierwszego pytania się odniosę. No, pytałeś, czy uważam, że teraz jest dobry moment na zakup akcji na rynkach. Uważam, że jest to dobry moment, żeby co najmniej zaczynać taką akumulację, tak, i kontynuować ją, nie wiem, przez najbliższe kilka miesięcy, pół roku. Wydaje mi się, że gdzieś w tym okresie właśnie no, będą te dołki, może mamy je już za sobą, ale też wiele wskazuje na to, że to listopadowe, październikowo-listopadowe takie odbicie, no to może być tylko odbiciem i jeszcze na jakieś tąpnięcie mocniejsze czekamy, no ale i tak wydaje się, że czy na polskiej giełdzie, ale no patrzmy jakby bardziej globalnie, że w Stanach też już te ceny robią się lub są atrakcyjne, więc jak najbardziej podtrzymuję to, że warto tutaj tymi rynkami się akcyjnymi aktualnie interesować, no i później w przekroju kilku kolejnych lat no mieć ponadprzeciętne zyski dzięki temu, że w takim przyzwoitym momencie te zakupy się zrobiło. Więc no i też patrząc na różne sentymenty, to jest też bardzo istotne, bo one odgrywają dużą rolę, emocje i sentymenty na rynkach. No i obserwując to, co się dzieje aktualnie na krypto, gdzie no, mało jest takich pozytywnych czynników. No wiele ludzi mówi, że gdzieś tam to już się skończyło, że upadek tej giełdy to już taki gwóźdź do trumny i nie ma co zbierać, już nikt temu rynkowi nie zaufa i to często pokazuje, że może być tylko lepiej. I te ceny gdzieś się od tego dna mogą zacząć odbijać. No, prawda jest taka, że patrząc na Bitcoina od dłuższego czasu, no ma on taki trend boczny i tam w tych okolicach 16-17 tysięcy dolarów gdzieś się miota. Co do drugiej części, czy te różne wskaźniki, prognozy, czy to są rzeczy, które w aktualnej sytuacji mogą być już jakieś nieaktualne, przestarzałe. Powiem tak, no zależy, tak? Bo to, czy się nie sprawdzają, no możemy się dowiedzieć w przyszłości. Jeżeli no, w najbliższych 2 latach nie nastąpi żadna recesja, no wtedy będzie można powiedzieć, że na przykład ten wskaźnik, o którym mówiłem, odwrócenie krzywej rentowności obligacji w Stanach Zjednoczonych, no jest wskaźnikiem, który tą sprawdzalność ma już mniejszą, więc zobaczymy jak będzie, ale ja mówię tu o takim jednym, no myślę, że istotnym wskaźniku, ale no, przeróżnych wskaźników, które poprzedzają, no bo zawsze chcemy wiedzieć, co będzie w przyszłości. Te opóźnione wskaźniki nas mniej interesują, bo one mówią o tym, co już się gdzieś tam wydarzyło, jak już wszyscy o tym wiedzą, to jest wszystko w cenach. No więc różne wskaźniki aktualnie no, są takie bardziej dynamiczne, bardziej takie, które mniej się zmieniają, jakieś nastroje inwestorów. No aktualnie no, nie wszystkie jakby prognozują, że ta recesja będzie, patrząc tylko i wyłącznie na to odwrócenie krzywej rentowności, prognozując tylko z niej, to można by oczekiwać, że recesja będzie konkretna. I bardzo mocna, bo to zejście, ta różnica między cenami tych obligacji, patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat, no jest naprawdę bardzo, bardzo konkretna. No, ale tak jak mówiłem, to nie jest jedyny, wyznacznik tego, co się będzie działo w gospodarkach, w najbliższych kwartałach. Więc możliwe, że są jakieś wskaźniki, które za kilka miesięcy odejdą do lamusa i uznamy, że już tutaj rynek tak się zmienił, technologie tak się zmieniły, bo też inwestowanie na giełdach to już nie jest bieganie do maklerów z karteczkami, tylko to są roboty, to są systemy informatyczne i wszystko dzieje się znacznie szybciej niż 100 lat temu. Więc może tak być, ale no, to potrzeba często czasu, żeby to ocenić.
Okej, rozumiem. Odpowiedziałeś na moje pytanie. Dzięki.
Okej, dzięki Nikolem. Czy jeszcze może ktoś ma jakieś pytania, czy może chciałbyś coś dodać? Staram się gdzieś te moje wypowiedzi skondensować, bo o wielu rzeczach można by znacznie dłużej opowiadać, ale nie wiem, czy ktoś później będzie miał cierpliwość, żeby takich długich moich wypowiedzi słuchać, więc staram się skondensować. No i niejednokrotnie tutaj coś może umknąć, coś może być niedopowiedziane, więc. Jeżeli są tutaj takie pytania, no to chętnie odpowiem. Jeżeli nie ma, no to ja Wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Życzę miłego wieczoru, miłego całego tygodnia. Jest poniedziałek, więc przed nami bardzo emocjonujący tydzień. Zbliżają się święta. Zbliża się też, no nie byłbym sobą, oczywiście, tutaj już finisz Mistrzostw Świata, zostały 4 ekipy, 4 mecze do rozegrania, było trochę niespodzianek, faworyci Brazylijczycy, Portugalczycy też przez niektórych byli postrzegani jako faworyci, odpadli, zobaczymy, czy będzie finał Maroko-Chorwacja.
Zobaczymy. Wiesz co, Grzegorz, ja bym jeszcze tylko dopowiedział do tego, co ty powiedziałeś, że gdyby były jakieś pytania i ktoś nie uczestniczy na żywo, to spokojnie może zadawać na naszym Discordzie wieczorową porą, prawda? Mamy tam kanały odpowiednie, więc nagranie wyląduje oczywiście na Spotify, na YouTubie, na innych kanałach, także pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają również powtórki, nagrania. No i zapraszamy do dołączania do społeczności, do subskrybowania kanału, do obserwowania, bo tu na Spotify się klika obserwuj, po to, żeby was właśnie nie ominął żaden odcinek. No ale przede wszystkim jakby pracujemy nad tym, żeby coraz więcej nas pojawiało się na żywo, właśnie w poniedziałki o 21:00, tradycyjne finanse wieczorową porą z Grzegorzem. No a w środy jest Web3, czyli kryptowaluty i NFT wieczorową porą. I tutaj ja jestem hostem. Także Grzegorz, wielkie dzięki za poprowadzenie dzisiejszego spotkania. Myślę, że bardzo
No,
ciekawe.
ja tobie również dziękuję. No tutaj właśnie wychodzi to twoje znacznie większe doświadczenie w prowadzeniu takich podcastów. Nie można o tych rzeczach, o których wspominałeś, zapominać. Także dzięki za tą pomoc i jeszcze raz dla wszystkich wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Pozdrawiam.
Trzymaj się, dzięki. Cześć, cześć.